Gościem audycji Pisma i Znaki jest Iwona Nasiłowska, śpiewaczka operowa, prawnik i autorka tomiku Parę słów na tematów kilka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Alicjo.
To nasze już kolejne spotkanie. Rozmawiamy o myślach, refleksjach zawartych we wspomnianym tomiku Parę słów na tematów kilka. Dziś słowo klucz to bogactwo. Ktoś może dysponować bogactwem pomysłów, inspiracji. Tego słowa nie odnosimy przecież tylko do obszaru dóbr materialnych. Skąd pomysł, by w tomiku zająć się właśnie tym pojęciem, na dobrą sprawę dość wieloznacznym?
No właśnie, w swoim tomiku parę słów na tematów kilka. Nie ograniczam się do bogactwa jako do obfitości monetarnej czy majątkowej. Pisze też właściwie o bogactwie rzeczy, pomysłów, idei. Nawet przemyka gdzieś między wierszami bogactwo uczuć, nawet doznań, a nawet pragnień, które konkurują ze sobą na uwagę. Skąd pomysł? No właśnie, pomysł ujęcia bogactwa wziął się z potrzeby wskazania jego szerszego znaczenia. Powszechnie rzecz ujmując, bogactwo utożsamiamy, prawda, z fortuną, dobrami materialnymi, zasobami monetarnymi, obligacjami czy akcjami. Uważam, że to jest bardzo wąskie ujęcie tematu, nazwijmy to wynikowe, to właściwie skupienie się na rezultacie. Ja chcę pokazać z kolei w moich paru słowach na tematów kilka, że nie w tym rzecz. Uważam, że trzeba skupić się na bogactwie pomysłów czy idei, bogactwie możliwości ich realizacji, a bogactwo materialne tak naprawdę będzie już tylko kwestią czasu.
Mamy tutaj więc zarysowany schemat pewnych odniesień, które będą, bo inspiracje, idee, pomysły, bogactwo uczuć, ale też i bogactwo jako określenie jednak tych dóbr i różnorodności mających wartość materialną, choć oczywiście pojęcia bogactwo do tego nie sprowadzamy. I gdy mowa o tym słówku bogactwo, przecież ono nie jest samo w sobie ani dobre, ani złe.
Owszem, bogactwo w swojej istocie zarówno materialnej, jak i niematerialnej rzeczywiście nie jest ani dobre, ani złe z perspektywy oczywiście obiektywnej. Natomiast jeśli spojrzymy na to z perspektywy subiektywnej, może się ono przedstawiać różnie. Oczywiście mają na to wpływ czynniki chociażby kulturowe czy środowiskowe. A jeśli w danej na przykład rodzinie mówiło się, że nie stać na przykład na kupno jakiejś rzeczy, wtedy wzrastając w takiej atmosferze, młody człowiek, nawet jak jest potencjalnie wyposażony w to, żeby sobie na coś pozwolić, to schematy będą go ograniczać i obciążać niestety w kierunku tym negatywnym. Samo podejście do bogactwa i zauważenie, jakie miejsce w moim życiu może zająć ewentualne bogactwo. I na przykład, jeśli ono jest moim celem, to bogactwo, nawet zdobyte w tym momencie po trupach, będzie traktowane jako coś złego. Choć powinno tak naprawdę dotyczyć tego kogoś, kto do tego bogactwa zmierza. Jeśli natomiast bogactwo jest środkiem do celu jakiegoś większego, na przykład rozwoju, pomocy innym, pokazywania dobra, wtedy może się jawić jako coś dobrego. Kwestia perspektywy i celu, jaki dana osoba chce osiągnąć.
Bogactwo, które staje się czymś pozytywnym, negatywnym, dobrym, złym, idąc już głębiej. To kwestia perspektywy, to kwestia doświadczeń, ale i mówiła Pani o przeszłości, czyli na przykład o tym, w jakiej atmosferze, w jakim środowisku byliśmy wychowywani. Czy ta przeszłość w znaczny sposób, czy czasem nawet decydujący, może zaważyć o tym, że bogactwo w naszym życiu staje się czymś negatywnym? Czy też może, nie przeceniajmy tej przeszłości. Ważniejsze są nasze decyzje, to, co tu i teraz robimy z choćby majętnością.
Przeszłość ma ogromne znaczenie dla naszego postrzegania świata tu i teraz. Jeżeli nam ta przeszłość przeszkadza, bo są złe wzorce i mamy tego świadomość, to możemy to naprawić poprzez działanie na zasadzie prób i błędów. Ale w mojej ocenie przeszłość to niestety fundament i albo go nie akceptujemy i go zmieniamy, albo nie mamy świadomości, że jest nie okej i go po prostu powielamy. Więc to, co wyniesiemy z domu, to jest podstawa. Proszę zauważyć, że w bogatych rodzinach Poza oczywiście kwestią konkurencji, pokazywania sobie, kto jest kto, pomijając różnorakie systemy narcystyczne, ludzie nie zastanawiają się, skąd wziąć pieniądze, tylko zastanawiają się, jak je mnożyć. A w rodzinach, gdzie tego bogactwa nie ma, myślenie skupia się na tym, żeby to zdobyć. Ja bym się skłaniała ku temu, że jednak to, w czym wzrastamy, to, jakie mamy wzorce, to jest podstawa naszego bycia tu i teraz, które wszelako możemy zmienić, jeżeli nam się to nie podoba.
Jak najlepszego i jak najbardziej rozsądnego bycia tu i teraz. Pozwolę sobie zacytować fragment zdania z tego rozdziału Bogactwo, zawartego w tomiku Parę słów na tematów kilka tego rozdziału. Na czym polega, czym się charakteryzuje to, co określa pani jako, tu cytat, wypaczenie przez poczucie posiadania nadmiernych dóbr materialnych?
Wiedziałam, że zostanę pociągnięta do odpowiedzialności za to zdanie i pewnie za wiele innych, ale no cóż.
Bezboleśnie, bezboleśnie.
Muszę to jakoś opanować, więc tak. Prawdą jest, że człowiek ma określoną pojemność percepcyjną. I to w różnych obszarach. Nie możemy zjeść 3 obiadów na raz, bo jest to po prostu niezdrowe, prawda? Nie możemy oglądać ciągle filmów i smartfona, bo grozi to przebodźcowaniem i niczemu dobremu to w zasadzie nie służy. Podobnie jest z posiadaniem dóbr materialnych. Na przykład posiadanie 5 drogich samochodów do własnego użytku. Wyobraźmy to sobie. Po pierwsze, mogą być one dla nas uciechą po pewnym czasie. Następnie mogą stanowić poczucie przesytu, a nawet mogą powodować poczucie żalu. Dlaczego? Bo przecież nie można jeździć 5 samochodami naraz. I dalej.
Ja bym dodała, chcę się więcej, bo tydzień ma 7 dni, to jak już tak piąteczka, to...
No, ja bym to zakwalifikowała do pewnego rodzaju zaburzenia, no ale to nie, ja nie jestem psychologiem, to już niech inni się nad tym zastanawiają, ale wracając. To wszystko prowadzi do wypaczenia, a więc nieszczęśliwości, bo jeżeli chcemy ciągle i chcemy, ale nie możemy z tego korzystać, nam to nie daje radości, bo ciągle tylko chcemy, no to moim zdaniem nie jest okej. Bo szczęście polega na tym, by cieszyć się tym, co się ma, a nadmiar jest tego przeciwieństwem.
Wypaczenie, czego powoduje, czy może powodować poczucie posiadania nadmiernych dóbr materialnych?
Wypaczenie potrzeb. Wypaczenie zdroworozsądkowego spojrzenia na rzeczywistość. To jest niestety straszne, bo zauważmy, że ludzie, którzy mają masę kasy, przepraszam, będę mówiła takimi słowami, bo one obrazują to, co chcę przekazać. To wypaczenie dotyczy w tym momencie charakteru, no rzekłabym nawet duszy, no ale to zostawiam.
Na pewno to prędzej czy później, jeśli mamy do czynienia z jakąś sytuacją rzeczywiście niepokojącą, gdy szczęśliwy, jak się wydaje, posiadacz przeróżnych dóbr materialnych zaczyna troszeczkę się gubić, zaczyna zbyt mocno i zbyt często podporządkowywać również relacje z innymi. Posiadanie rzeczy jest pierwsze, jest ponad relacjami z innymi ludźmi. Gdy coś takiego się dzieje, często sama osoba, czyli ten nasz główny bohater, nie zdaje sobie sprawy tak od razu, że coś się zaczyna niepokojącego dziać. I teraz, jak się przekonać o tym, że trzeba podjąć jakieś działania, trzeba może coś zmienić, albo najpierw coś zauważyć. Czyli kto lub co może nam dać swoisty alert. Krótko mówiąc, uważaj, poszedłeś czy poszłaś zbyt daleko.
Może odniosę się do jednego zdania, które napisałam w swoim tomiku, w rozdziale Bogactwo, które brzmi tak. Będąc zaproszonymi na ucztę życia, zachowujemy się niejednokrotnie jak banda pyszałków, zatracając tym samym istotę korzystania z bogactwa, jakie nas tu gości. I jest to mega niewłaściwe, prawda? Popatrzmy na przykład na zwierzęta. Posłużę się przykładem po raz kolejny. One są w harmonii z życiem, prawda? One jak zabijają, to zabijają, żeby się najeść. Nie po to, żeby zabijać. Tak jak czyni to człowiek, który uważa, że mu się coś należy. Nic mu się nie należy, tylko dlatego, że jest człowiekiem. I przejdę teraz do niewłaściwego korzystania z dóbr materialnych, tak? Bo też tutaj mniej więcej przemknęło to między wierszami. Ona ma miejsce wtedy, kiedy jest wykorzystywane do niecnych celów, takich jak na przykład, żeby kogoś poniżyć lub samemu się wywyższyć, co mówiłam wcześniej, by kogoś skrzywdzić lub nastraszyć lub zabawić się czymś emocjonalnym kosztem. Co do tego ostrzeżenia, które tutaj padło jako pytanie, żeby nie iść zbyt daleko odnośnie niewłaściwych poczynań, to uważam, że z jednej strony powinien być skuteczny system prawny, a na mniejszą skalę zwyczajna asertywność interpersonalna i edukacja. Jeżeli taka osoba, która coś zrobiła niefajnego, dostaje feedback, który nie zdaje swojego egzaminu, no to wtedy powinien być to ten alert, no ale nie każdy to zauważa.
Iwona Nasiłowska, autorka refleksji Parę słów na tematów kilka, gości dziś w wieczornym programie. Słuchają Państwo audycji
Pisma i Znaki.
Otrzymuję jakąś zwrotną, prawda? Ktoś mi daje sygnał, dzieje się coś niedobrego, uważaj. Nie chcę tego przyjąć, bo na przykład myślę, zazdrościsz mi, o właśnie, zazdrościsz mi, mam więcej od ciebie, więc chcesz coś takiego zrobić, żeby mi było gorzej.
Odwołam się może do psychologii. Człowiek, który nie odbiera sygnałów z zewnątrz, które są dla niego komunikatem i nie robi wglądu w siebie, no to jest to zaburzenie. Bo wiadomo, że niektórzy mówią nam po to, żeby nam dopiec, bo na przykład rzeczywiście nam zazdroszczą, albo po to, żeby nas ostrzec. I jeżeli tego nie przetrawimy przez swoje, powiedzmy ja, w środku, no to zapraszamy na kozetkę do psychoterapeuty.
I to właśnie może być ta bieda, do której bogactwo czasami prowadzi. Bieda rozumiana jako zubożenie choćby w dziedzinie relacji międzyludzkich.
Tak, bogactwo w rękach niedojrzałych osobników i zaburzonych, jak powiedziałam, prowadzi do tej biedy emocjonalnej, jak pięknie zostało powiedziane, wobec innych, ponieważ z tej biedy się wywodzi. I teraz znowu posłużę się przykładem. Chłopiec musiał walczyć o miłość matki, czy ojca, ale głównie matki. To powoduje, że w dorosłym życiu, dążąc niejednokrotnie do bogactwa po trupach, ponad swoje siły, nieświadomie będzie chciał pokazać, że na tę miłość zasługuje. I to nie tylko już w stosunku do matki czy od matki, ale i od partnerki, bo to się przekłada. To może objawiać się tym, że jak już osiągnie jakiś pułap bogactwa, jeszcze raz do tego wrócę, będzie poniżał innych z powodu tego, że takiego bogactwa nie mają lub nawet będzie im, może grozić nie, ale może będzie nimi gardził. Może też żądać wręcz podziwu z tego tytułu, po to, by przez chwilę być zauważonym, kompensując w ten sposób swoje deficyty z dzieciństwa. A to spowoduje, że inni będą się od niego odsuwać, oddalać, co oznacza, że tak naprawdę bogactwo mu w ogóle nie pomoże.
W rozdziale bogactwo, przypomnę, zawartym w tomiku parę słów na tematów kilka, dość często pisze pani o pokorze, wspomina pani o pokorze. Czy majętność, bogactwo, rozumiane tu jako różnorodność rozmaitości, prawda? Czy tych pomysłów, czy tych dóbr materialnych, pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Czy majętność szczególnie wymaga tej dyspozycji, czyli pokory?
Tak, ponieważ pokora jest czymś, co eliminuje złe czynniki. Tu nie ma miejsca na manipulacje wówczas, oszustwo czy iluzje. Jest tak zwane fair play. Proszę zauważyć, żyjemy w świecie drapieżników i wielu z nich dochodzi do bogactwa stosując nieetyczne wzorce, ale dziwnym trafem po jakimś czasie tracą swoje fortuny. Majętność rzeczywiście oprócz innych czynników wymaga pokory, bo ona pomaga w zdobyciu, a potem utrzymaniu tej fortuny. I tak być powinno. Popatrzmy, ilu z tych, którzy trafili szóstkę i wygrali miliony, po jakimś czasie stało się bankrutami, prawda? Albo wręcz stracili wszystko i stoczyli się na dno. A może zabrakło im właśnie pokory? Życie pokazuje, że do majątku, czy też majętności, trzeba po prostu dojrzeć.
Trzeba również umieć utrzymać pewien pewien poziom zasobów, z jakąś taką dbałością, z przezornością i też dbałością nie tylko o to, co się posiada, ale też z dbałością o to, z kim budujemy nasze relacje, prawda? Żeby żaden z tych obszarów życia nie został zaniedbany. No, mowa na przykład też o takiej sytuacji, tu też może taka pułapka się zdarzyć. Mamy bardzo wiele i jestem już z siebie tak zadowolony i tak przekonany o tym, że wszystko przychodzi mi z ogromną łatwością, na pewno nic niedobrego się nie przydarzy. A tu nagle zasoby mogą z dnia na dzień topnieć.
I tu właśnie jest potrzebna ta pokora, żeby ona stanowiła taki wentyl bezpieczeństwa, lampkę czerwoną, która się zapala.
Dobrze być majętnym, dobrze umieć zdobywać kolejne, powiedzmy sobie, pułapy i poziomy bogactwa, nie tylko w zakresie tych zasobów materialnych, ale też trzeba się liczyć z tym, że chyba wtedy jesteśmy pod lupą obserwatorów. Ktoś bogaty się wyróżnia, zatem mogą się w wyobraźni cudzej pojawić pytania, a w jaki sposób zaszedł tak daleko? Czy aby uczciwie osiągnął to, czym dysponuje? No i teraz, czy ma jakieś szczególne predyspozycje, może których, o właśnie, nie mam ja?
Zawsze chyba kwestia majętności była źródłem pożądania, podobnie jak władza i, no, kobiety. Odnosząc się do bogactwa i drogi dojścia do niego, a także perspektywy obserwatorów, to przedstawia się to inaczej, jeśli chodzi chociażby o, nazwijmy to, szerokość geograficzną, tak to ujmę. Na przykład w Ameryce człowiek, który doszedł do bogactwa, jest źródłem podziwu i szacunku, a także wzorcem do naśladowania. W Polsce natomiast, proszę zauważyć, ludzi sukcesu postrzega się jak kogo? Jak krętaczy i oszustów. Ja bardzo przepraszam, drodzy państwo, ale tak ogólnie jest. Co niejednokrotnie tworzy wręcz wzorce na tej płaszczyźnie, co już zdrowym nie jest. Jeśli chodzi o predyspozycje, o których była mowa w tym zakresie, to, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to jest trafna idea. Trzeba mieć najpierw trafną ideę, potem określony cel. Systematyczna praca nad kolejnymi etapami realizacji do tego celu, czyli co? Czyli wytrwałość. Pasja. Pasja jest mega ważna. Pomocni ludzie. A także, no właśnie, wspomniana pokora i asertywność, jeśli trzeba.
Przejdźmy teraz do takiego wątku pozytywne aspekty bogactwa. Porzućmy może na chwilę te podejrzliwości, czy czujność i pokorę i te wszystkie dyspozycje, w które musimy się niemalże uzbroić. Po prostu plusy bogactwa.
Samo bogactwo jako bogactwo, czyli bogactwo wiedzy. Bogactwo uczuć, bogactwo pragnień. To również różnorodność gatunków, rzeczy, kolorów, kształtów, zapachów, form, a także bogactwo duchowe. To wielość w swej mnogości. I pozytywne jest to, że każdy może wybrać coś dla siebie, poznawać to, zagłębiać i zwyczajnie się tym cieszyć. To posiadanie jego daje pewien rodzaj bezpieczeństwa, to oczywiste. Możliwości rozwoju, wolność finansową, poczucie niezależności i środki do czynienia. No dobra.
Wyobraźmy sobie teraz człowieka, którego sytuacja materialna jest na tyle stabilna, że ów ktoś ma zapewnione bezpieczeństwo finansowe na długie lata. A jednak chęć gromadzenia dóbr pozostaje. Nic zaskakującego. Ale czy, a jeśli tak, to kiedy? Jednak powinno to wzbudzić czujność. Chcę więcej, bo mi to sprawia przyjemność, bo mi się udawało raz, drugi, trzeci, dziesiąty, ale przecież to więcej nie jest mi już niezbędne.
Gromadzenie dóbr jest lepsze niż ich trwonienie, ale wszystko powinno być z zachowaniem jakiegoś balansu. Może być tak, faktycznie, że dany osobnik, człowiek przez całe życie oszczędzał. Tak się do tego przyzwyczaił, że ten nawyk pozostał nawet jak już nie musiał tego robić. Myślę, że może nie chodzi tutaj o czujność, ile o wyczucie równowagi. Pieniądze są dla nas i wszelkie dobra materialne, ale nie odwrotnie, a nie my dla tych pieniędzy. A gromadzenie dóbr materialnych powinno być dla nas ku naszej uciesze, a nie dla samego gromadzenia. I myślę, że to proste spostrzeżenie może naświetlić nam sens omawianego zagadnienia, bo niezbieranie bogactwa, ale nagromadzone bogactwo powinno stanowić naszą radość.
Bogactwo uczuć, ale też umiejętność nazywania tejże różnorodności w nas drzemiącej. Jeśli mamy jakieś bogactwo relacji serdecznych z ukochanymi, z bliskimi nam, te różne postaci bogactwa sprawiają chyba i składają się na to, że ktoś może powiedzieć po prostu tak, jestem zadowolony z życia.
Tak, wtedy jest się zadowolonym z życia, jeżeli z tego bogactwa się czerpie. Ale szczęście czerpie się tak naprawdę samego siebie ze środka. Nie z tego, co mamy na zewnątrz. Nie uzależniamy swojego szczęścia od tego, czy coś mamy, czy kogoś znamy, czy czegoś nie mamy. Szczęśliwość, poczucie szczęśliwości jest rzeczą totalnie niezależną od wszystkiego. Tylko nie każdy o tym wie.
Wspomniała pani, że nie każdy dostrzega, potrafi odkryć, że źródłem zadowolenia z życia, nawet pani powiedziała o tym szczęściu, że ono płynie z naszego wnętrza, z naszych zasobów serca też i umysłu. No ale trudno tak się wznieść do tego poziomu refleksji na temat bogactwa ludzkiego wnętrza, jeśli na przykład trudno mówić o oszczędnościach, bo ledwie wystarcza do pierwszego, jeśli na przykład psują nam się relacje z najbliższymi i tak dalej, i tak dalej, a tu nagle uraduj się bogactwem, które masz w sobie. No łatwe to nie jest.
Co na zewnątrz, to i wewnątrz. Co wewnątrz, to na zewnątrz. W naszej rzeczywistości polskiej zwłaszcza, która jest przebogata i przeróżna, tak to ujmę, no trudno się dziwić, jeżeli ktoś no nie jest w szczęśliwości maksymalnej, ale można sobie stworzyć taki obraz swojego szczęścia i nawet jak się nie ma tego wszystkiego, co na przykład mają inni obok, cieszyć się mimo wszystko tym, co się ma, a wtedy ono się tak naprawdę pomnaża, bo to jest kwestia energii. Jeżeli wierzymy w coś, co jest dobre, coś, co jest okej, niezależnie od wszystkiego, to jest fenomen fizyki kwantowej, to wtedy to, na czym skupiamy uwagę, się powiększa, tak jak drgania energetyczne. I na przykład, jeżeli ubolewamy nad czymś, że czegoś nie mamy, to się zwiększa. Choć mamy rację, że tak jest, ale to się zwiększa. Nasza świadomość nie odróżnia, co jest dobre, co jest złe. Reaguje jako nośnik energii. A jeżeli skupimy się na tym, co jest dobre, nawet jeżeli jest to w minimalnych dawkach, ilościach w naszym życiu, ale z wiarą i przekonaniem, co jest mega trudne, ale jest możliwe, wtedy to się rozrasta i jest większe.
W tym wydaniu audycji Pisma i Znaki rozmawiamy o kolejnym rozdziale tomiku Parę słów na tematów kilka. Rozdział zatytułowany Bogactwo. Te refleksje, do których pani zaprasza czytelnika, a i słuchacza. Te refleksje to jest taka dobra nowina o bogactwie, czy bardziej przestroga, czy bardziej apel?
Wszystkiego poproszę, ale nade wszystko chciałabym, żebyśmy my wszyscy traktowali bogactwo z szerszej perspektywy i że wszystko może się udać, jeżeli tylko się chce. Niech to nie będzie jakimś naiwnym sloganem, bo może być to poczytywane jako takie, ale jeżeli uwierzymy w magię fizyki kwantowej i naszego miejsca w tej przestrzeni, wszystko może być takie, jakie sobie zapragniemy.
Nie straszy pani czytelnika, nie ostrzega, nie prawi morałów, tylko chyba bardziej zachęca do tego, by odważył się myśleć, by odważył się, jak to kiedyś powiedział Tischner, by nie przyzwyczajać się do widoku z jednego okna.
Ja państwa bardzo serdecznie zachęcam do lektury tomiku Paru słów na tematów kilka, bo przecież wszystkim nam chodzi o to, żeby żyło nam się lepiej, szczęśliwiej, a dlatego właśnie napisałam tą książkę. Zapraszam.
Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki była Iwona Nasiłowska, autorka tomiku Parę słów na tematów kilka, ale i śpiewaczka operowa, prawnik. Serdecznie dziękuję za dzielenie się bogactwem refleksji.
Dziękuję bardzo pani Alicjo i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
Teraz posłuchajmy fragmentu z tomiku Parę słów na tematów kilka. Rzecz o bogactwie czyta aktor Maciej Marcinkowski.
Bogactwo ma jak wszystko inne dwa aspekty. Pozytywny i negatywny. Co może stanowić dowód na istnienie równowagi na świecie, w którym żyjemy. Jak nie trudno zauważyć, świat może pochwalić się bogactwem i różnorodnością gatunków, rzeczy, kolorów, zapachów, kształtów itd. Przekładając to na grunt postrzegania przez człowieka jako istoty rozumnej, przynajmniej tak by się zdawało, rozróżniamy tę wielość i różnorodność, choć nie każdy docenia ten fakt. wpojone przez pokolenia przeświadczenie, że nam, ludziom, należy się wręcz korzystanie z tej różnorodności, jawi się jako coś nader śmiałego oraz mało, nazwijmy to, pokornego. Będąc zaproszonymi na ucztę życia, zachowujemy się niejednokrotnie jak banda pyszałków, zatracając tym samym istotę korzystania z bogactwa, jakie nas tu gości. Bogactwo to również fortuna, zdobyta przez jednostkę lub zbiór jednostek, które nierzadko mają charakter wypaczony przez poczucie posiadania nadmiernych dóbr materialnych. Mamy również bogactwo wiedzy, uczuć i wreszcie bogactwo duchowe. Jak z obserwacji wynika, mamy przeogromną paletę bogactwa w mnogości jego płaszczyzn. Zasadniczą kwestią jest zauważenie, w jaki sposób jednostka może korzystać z bogactwa, ciesząc się nim w pełni. Ważne jest zdanie sobie sprawy z faktu, że w czasie danego nam żywota nie jesteśmy w stanie poznać całego otaczającego nas bogactwa. Ten fakt uświadamia nam, że jesteśmy tu na czas określony, co z kolei przekłada się na skończoność naszego doświadczenia, przynajmniej w obecnym opakowaniu. Jakże nierozważnym jest chęć zakupienia 3 dań w restauracji i pochłonięcie ich naraz. Z całą pewnością nie będziemy pamiętać ich wykwintnych smaków, tylko konsekwencje, jakie nastaną w wyniku przejedzenia. Tak samo może stać się w przypadku chęci doświadczenia wszystkiego. Po pierwsze, poznawanie wielu rzeczy w jednym czasie wpędzi nas w zawrót głowy i będziemy to czynili powierzchownie, o ile w ogóle będzie to możliwe. Po drugie, zapamiętamy co nieco z tego ogromu różnorodności, czując jednak przesyt i przeciążenie ogromem wrażeń, po czym zresztą będziemy musieli przez jakiś czas odpoczywać. Kwestią kluczową jest zatem korzystanie z bogactwa we właściwy sposób. Jak tego dokonać? Najpierw trzeba zdobyć rozeznanie i oszacować wstępnie, co nas interesuje i co chcielibyśmy zgłębiać. Nie należy wówczas uzależniać swoich pragnień od mody i trendów. Natomiast wskazanym jest wzbudzenie odwagi, pozwalającej niezależnie podążać za tym, czego pragniemy. Następnie z pokorą wobec siebie, innych i świata warto przeznaczać czas na wybrane byty pobrane przez nas z bogactwa świata i duszy, czyniąc to w spokoju i radości. Pośpiech i stres zaciemniają rzeczywisty obraz bogactwa, przedstawiając go w naszych oczach w krzywym zwierciadle, utrwalając niejednokrotnie jego aspekt negatywny. Może moje ostatnie zdanie wyda się zbyt śmiałe, ale myślę, że jest bliskie prawdy. Uważam bowiem, że wszechobecne bogactwo, które nas otacza, czeka tylko na nasz wybór i chce nas sobą uszczęśliwiać, wypatrując naszych celnych decyzji i konsekwentnych działań odnośnie jego doświadczania. Bo bogactwo przecież jest dla wszystkich, którzy dostąpili zaszczytu życia. Jednakże tak niewielu zdaje sobie z tego sprawę.